Radio Kraków Kultura.
A teraz udajemy się na rynek główny, rynek główny 25, Międzynarodowe Centrum Kultury i dyrektorka instytucji Agata Wąsowska-Pawlik. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry, Justyno, dzień dobry państwu.
I najpierw będziemy coś kończyć, a potem bardzo szeroko rozwiniemy skrzydła i zaprosimy państwa na południe Europy głównie, chociaż nie tylko. Będziemy rozmawiać o tegorocznych planach Międzynarodowego Centrum Kultury, ale najpierw godnie pożegnamy się z tą wystawą, która właśnie dobiega końca do niedzieli.
Tak, tylko do niedzieli jeszcze można oglądać w naszej galerii wystawę Socmodernizm, architektura Europy Środkowej w okresie zimnej wojny. Serdecznie państwa zachęcam do zajrzenia do nas. Rzeczywiście teraz jest już pełno i nawet trudno znaleźć taki moment, że galeria jest pusta, ale tak widzimy, że ten temat tej architektury powojennej no, jest bardzo, bardzo interesujący dla szczególnie młodszej publiczności, znacznie młodszej też ode mnie, mogę powiedzieć, dla pokolenia ewentualnie moich dzieci, tak?
Mm-hmm. No bo ta architektura jest interesująca, a my, starzy, rodzice tych młodych, właściwie trochę ją tak lekceważyliśmy, ignorowaliśmy, prawda?
Tak, i ona była jednak do naszego pokolenia wiązała się z jakimś obciążeniem, z jakimiś złymi albo nie do końca pozytywnymi wspomnieniami. Natomiast ona też, jak wiemy, widzimy to przecież, nie zawsze się dobrze starzeje, a nawet najczęściej się źle starzeje. Mm-hmm. Natomiast spojrzenie, to co było naszą próbą, spojrzenie całościowe na region i popatrzenie też na to, kim byli poszczególni architekci, że bardzo często byli to architekci wykształceni przed wojną, że ta ciągłość myślenia bardzo nowoczesnym językiem przetrwała, że to wcale nie było tak, że po tym krótkim epizodzie, może nie epizodzie, ale w tym krótkim okresie socrealizmu, jednak to sztuka i architektura absolutnie zaczęły mówić swoim głosem. I jakkolwiek architektura zawsze jest jakoś uwikłana w geopolitykę, w miejsce, w którym powstaje, to talent, kreatywność, umiejętność znajdowania rozwiązań niekonwencjonalnych, jednak widzimy, że towarzyszyła, nawet jeśli bardzo często było to inspirowane taką chęcią dorównania albo udowodnienia światu zachodniemu, tak ogólnie rozumianemu, że my też jesteśmy lepsi i w tym wyścigu kosmicznym, można powiedzieć, ponieważ na naszej wystawie pokazujemy tę fascynację kosmosem bardzo silne, że ten wyścig odbywał się również w obszarze architektury i wcale nie byliśmy tutaj na gorszych pozycjach, a często nawet powiedziałabym lepszych. Jeszcze chciałabym państwa zaprosić na nie tylko szereg oprowadzań, które się odbywają, ale w czwartek najbliższy o godzinie, czyli jutro, tak, o godzinie 18:00 wykład profesora Dawida Crowleya, wybitnego znawcy sztuki i architektury Polski XX wieku i szerzej Europy Środkowej, badacza, z którym MCK w tym roku właściwie minie 30 lat, ponieważ po raz pierwszy pojawił się na naszej konferencji Sztuka około 1900 w listopadzie 1994 roku. Także jest to nasz współpracownik już od wielu, wielu lat. Będziemy mogli wysłuchać jego opowieści. W piątek pani doktor Janina Janinowicz z Czarnogóry o, powiedzmy, społecznym funkcjonowaniu tego dziedzictwa właśnie. A w sobotę, przepraszam, o 17:00 premiera filmu o architekturze czechosłowackiej z udziałem twórców tego filmu, później dyskusja na ten temat. Także bardzo jeszcze dużo wydarzeń. Mam nadzieję, że państwo pomimo tej aury, może niekoniecznie sprzyjającej chodzeniu po mieście, wybiorą się i przyjdą do nas. Oczywiście mogę powiedzieć, że no wystawa musi się skończyć w pewnym momencie, ale zostaje książka również tutaj, ponieważ w książce zawarty jest absolutnie cały materiał ilustracyjny, który pokazywany jest na wystawie, to w jakimś sensie no będzie też, będzie możliwość zapoznania się jeszcze z tą myślą tej wystawy.
Mm-hmm. No tak, to jest znakomity model i taka specjalność Międzynarodowego Centrum Kultury, że te ważne książki po wystawach zostają i właściwie mają, można powiedzieć, te ekspozycje drugie życie. Właśnie poprzez słowo pisane. To jest bardzo ważne. No tak, teraz takiego wielkiego komfortu oglądania nie będzie, ale to wiadomo, że jesteśmy sobie sami winni. Ja byłam dwa razy i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się tę wystawę zobaczyć, bo jak zwykle ogromny materiał. No i mnóstwo odkryć i to wspaniale, że doczekaliśmy tych czasów, kiedy ta architektura na nowo staje się ważna i na nowo inspiruje. Okazuje się, że rzeczywiście w naszym regionie działy się cudowne, takie powiedziałabym niemożliwe rzeczy. No, części się nie udało zrealizować, ale przynajmniej na wystawie można zobaczyć te utopijne projekty.
I te utopijne, i też te no, takie, które do dziś
robią wrażenie.
Robią olbrzymie wrażenie. Oczywiście wielkim też celem trochę tej wystawy jest budowanie pozytywnego odbioru tej architektury. Mm-hmm. Docenienia tej architektury, ponieważ tylko jeśli znamy wartość czegoś i potrafimy to docenić, jesteśmy w stanie znaleźć sposób na dalszą ochronę czy ewentualne wykorzystanie, czasami poprzez zmianę funkcji. Ale to przecież te rzeczy, te procesy dzieją się również u nas. Jak pewnie wiesz, nie za wiele pokazujemy przykładów z Polski na tej wystawie. Właśnie dlatego, że te przykłady znamy albo mamy je, mijamy je powiedzmy w codziennych wędrówkach. I to też tylko właśnie uzmysłowienie sobie pewnych wartości może doprowadzić do ewentualnych sukcesów ochrony. No, przykład oczywiście hotelu Krakowia jest absolutnie symptomatyczny tutaj natomiast musimy, no, to nie jest tylko przecież przypadek Krakowa, tylko w wielu miastach i mniejszych miastach są obiekty powojenne, które, za którymi pewnie specjalnie nikt nie płakałby w tym momencie, gdyby ich los miał być jakoś przesądzony negatywnie. Na wystawie pokazujemy przykład z Bratysławy, przykład Słowackiej Galerii Narodowej, architekta Diedeczka, który to budynek przebudowywany przez lata 70. Znaczy starszy budynek, tak? Był zmodernizowany, zdobudowaną tą nową częścią od strony Dunaju i zachęcam państwa do podróży do Bratysławy albo do przynajmniej zatrzymania się jadąc na południe Europy, aby zobaczyć, jak przepięknie, z klasą, wielkim wyczuciem tej zastanej architektury, układu przestrzennego, detali, został ten budynek zmodernizowany, bez zmiany funkcji tutaj, rzecz jasna, ale jak bardzo jakość tej przestrzeni, że tak powiem, została wyciągnięta ponownie na wierzch i jak pięknie to wygląda po prostu.
No tak, to był czas, kiedy ta chęć bycia nowoczesnymi, ten cytat pojawia się również na wystawie, była ogromna i też mam wrażenie, że mocno dochodziło do głosu w architekturze wizjonerstwo. To jest taka kategoria, która nie zawsze przystaje nam, no choćby, nie wiem, no, budownictwa mieszkaniowego. Tu jest potrzebne wizjonerstwo, ale innego rodzaju. A tutaj właściwie architekci przez chwilę, mając między innymi sponsorów w postaci państwa właśnie, mogli poczuć się naprawdę artystami.
Takimi twórcami.
Twórcami w sensie sztuki.
Tak, tak. Szczególnie architekci, tak? Bez właśnie tych takich, oczywiście zawsze w architekturze są te utylitarne wymogi,
funkcja,
ograniczenia,
jest
funkcje.
Jest
podstawą. Natomiast to prawda, formy, które możemy oglądać, no oczywiście Spodek w Katowicach jest tego najlepszym, najlepszym.
Tak, świetny przykład.
Przykładem, prawda, ten najbliższy, no my przywykliśmy, ale jest to przecież coś odjechanego. Ja bardzo
zjawisko.
Często mam nawet problem, tłumacząc gościom z zagranicy, tłumacząc nazwę na angielski tego obiektu, że jest to Flying Saucer, oni nie rozumieją, o co mi chodzi, tak? Być może mój angielski nie jest wybitny i wystarczająco
komunikatywny. Jest totalnie komunikatywny.
Ale dopiero najczęściej po pokazaniu zdjęcia oni łapią i o co mi chodzi i są rzeczywiście zdumieni tym kształtem, tak? Także jeszcze raz, proszę się wybrać. Galeria jest czynna od 11 do 19. Jeszcze przez te najbliższe dni. I może państwo znajdziecie właśnie takie obiekty, takie budynki, takie miejsca, do których zapragniecie również po prostu pojechać i obejrzeć, bo prezentujemy przykłady od Estonii po samo południe Europy, w sensie bardziej nasze południe, to znaczy kraje byłej Jugosławii. Chcę też podziękować wszystkim, jeszcze raz skorzystam z tej okazji, nie tylko moim wspaniałym kuratorom, trio Natalii Żak, Łukaszowi Galuskowi, Michałowi Wiśniewskiemu za tę wizję i za sposób, w jaki ułożyli tę historię, całemu zespołowi, który bardzo ciężko pracował, aby ten dosyć skomplikowany proces produkcyjny, ponieważ no to jest prawie 400 różnych obiektów, złożyć w całości. Dziewczynom z miasta projektu za aranżację, Pawłowi Mazurowi za wspaniałe zdjęcia. On po prostu od kilku lat jeździł na nasze zlecenie po Europie i robił fotografie budynków, wskazanych budynków. Także bardzo, bardzo szerokie. Kubie Sowińskiemu za przepiękną identyfikację.
Tak, ona rzeczywiście znacząco się wyróżnia. W mieście jest widoczna ta wystawa, to prawda.
Także tak. Mam nadzieję, że jeśli kogokolwiek w tym momencie pominęłam, to przepraszam, ale jest to dla dyrektorki to jest absolutnie jedno z bardziej satysfakcjonujących doświadczeń, jeśli praca tak dużego zespołu, tak ciężka, jest później doceniana i przez publiczność. I widzę, że te pomysły, które czasami, przecież przypomnę, wystawa miała się odbyć jeszcze 2 lata temu, z różnych powodów musieliśmy ją przesuwać, więc było kilka potknięć po drodze, a jednak się teraz się udało i ja mogę tylko powiedzieć, że Jestem zadowolona, tak? Jeśli chodzi o... Jestem zadowolona, dumna, usatysfakcjonowana i cieszę się, że takie rzeczy dzieją się w MCK.
Państwo też będą zadowoleni, jeśli...
Będą Państwo zadowoleni,
jeśli mimo niechęci do przemieszczania się po mieście zdecydują się przyjść do końca tygodnia Socmodernizm w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury. Teraz krótka przerwa i wracamy już z konkretnym programem na 2025 rok.
Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj, szanowni państwo, Międzynarodowe Centrum Kultury i plany instytucji na 2025 rok. Dyrektor Agata Wąsowska-Pawlik zapraszała państwa na ostatnie dni wystawy Socmodernizm, a teraz na te największe projekty przygotowane właśnie na 2025 rok. Czy można jakoś, Agato, uogólnić, czyli jakiś kierunek, czy może obszar zainteresowań? Czy jednak nie budowałabyś na siłę wspólnego mianownika i zapraszała na kolejne projekty?
Rzeczywiście można, po przeczytaniu naszych planów, można by wysnuć taki wniosek, że naszym kierunkiem podstawowym jest jakby południe, dlatego że zaczynamy od wystawy rumuńskiej i generalnie rumuńskich artystów. Będziemy mieli również wystawę artysty słowackiego. Jeśli chodzi o książki, mamy Chorwata, Słoweńca. W gronie autorów będziemy, mam nadzieję, że przygotujemy przynajmniej na koniec roku książkę o Karpatach, o kulturowej historii Karpat profesora Macieja Janowskiego, więc można by tak wysnuć taki wniosek, że bardziej patrzymy na południe. Ale chcę tylko państwu powiedzieć, że to jest efekt pewnej pracy, która się odbyła przez ostatnie 2-3 lata. A tak naprawdę nie jest to tak, że tylko w tym roku właśnie będziemy jeździć i wędrować tam. Równocześnie
w tym roku będziemy konsumować,
tak, a jednocześnie my będziemy pracować również cały czas jeszcze na kierunku północnym, zaczynając od estońskiego Herito, chciałabym jednak ciągnąć, czy bardziej budować relacje i pracować nad możliwymi projektami, czy to w Estonii, czy w końcu w Łotwie, do której kiedyś z naszym niedużym takim seminarium środkowoeuropejskim dojechaliśmy, ale z której to Łotwy jeszcze nie mieliśmy ani wystawy, ani książki. Także rzeczywiście bardziej można powiedzieć południe.
Ale trochę bliskie jest to południe, prawda?
Bliskie południe, nie to śródziemnomorskie.
Tak. Południe.
Od samego początku jesteśmy zaangażowani w pracę nad sezonem kulturalne Polska-Rumunia. Zaangażowani, mówię o takiej najpierw w etapie konsultacyjnym i ostatecznie też no, produkcyjnym, wykonawczym. Tak? Będziemy miejscem prezentacji jednej z rumuńskich wystaw. Pracujemy nad tym od 2023 roku. Zaczęło się to od spotkania w Timișoara na inaugurację Europejskiej Stolicy Kultury. Biznesmena, kolekcjonera, miłośnika sztuki współczesnej przede wszystkim, Ovidiusz Andora, który no, również dzięki zgromadzonemu majątkowi może kolekcjonować sztukę swojego kraju. Jego kolekcja stała się już bardzo znacząca, jeśli chodzi o tę mapę prywatnych kolekcji w środkowej Europie. I właśnie wystawą Śmiejąc się jednym, płacząc drugim okiem, zaczniemy, można powiedzieć, ten rok, 7 marca, zapraszam państwa, to jest piątek, będzie otwarcie, będzie to ważny, mam nadzieję, przystanek właśnie w programie sezonu Polska-Rumunia. To będzie wystawa, którą robimy, której kuratorami są z naszej strony dr Monika Rydiger i mój zastępca dr Łukasz Galusek i właściciel z drugiej strony Ovidiusz Andor, który nie chce wypuszczać, że tak powiem, z rąk.
Ja mu się nie dziwię.
Tak jak to u nas, myślę, że nasi widzowie są do tego przyzwyczajeni, że to będzie oczywiście z jednej strony wystawa sztuki. Pokażemy takich klasyków sztuki rumuńskiej XX wieku, jak Wiktor Brauner, Konstantin Brancusi czy Tristan Tzara, ale też Marcel Janku, ale też takich bardziej, powiedzmy, właśnie z drugiej połowy XX wieku, Jette Bretescu, czy Paula Neagu, Anne Lupas, Jona Grigorescu. Zatem poprzez sztukę tych poszczególnych osób i poprzez biografię opowiemy o tym kraju. Myślę, że to będzie też wyjaśnienie, skąd się wziął tytuł tej wystawy. Także, no, jak mówię, za wiele nie chcę też zdradzać tutaj, zapewne. Mam nadzieję, że pojawią się na tym miejscu kuratorzy, którzy będą mogli opowiedzieć więcej. No, ja po obejrzeniu, że tak powiem, tej kolekcji w internecie, no, zawyłam z emocji, że tak, byłoby wspaniale mieć właśnie taki szerszy przegląd, nawet jeśli to są pojedyncze prace, ale jeśli państwo, nie wiem, chociażby zwiedzali Tate Modern w Londynie, to te nazwiska, które wymieniłam, są, czy cała ta stała kolekcja, która się oczywiście w Tate Modern zmienia, jest inkrustowana właśnie dokładnie tymi nazwiskami.
No, to jest znakomita rekomendacja.
Sztuki rumuńskiej. Tak więc Ten wątek, powiedzmy, rumuński i karpacki jakoś się przez ten cały rok będzie przewijał, ponieważ również w drugiej połowie roku chcemy przygotować numer Herito o Banacie, czyli regionie, którego stolicą jest Timișoara, podzielonym pomiędzy Serbię i Węgry, no i Rumunię rzecz jasna, tej przedziwnej mieszance zamieszkującej ten region, bardzo region wielokulturowy. Ja przypomnę tylko, że burmistrzem Timișoary jest Niemiec, urodzony gdzieś w Badenii, który przeprowadził się do Timișoary, ma chyba jakieś korzenie. Mówi tymi językami, którymi się mówi właśnie tam, czyli nie tylko rumuński, serbski, niemiecki i węgierski i angielski, więc przywitał na inauguracji Timișoary 2023 w tych wszystkich językach.
Cudownie.
Także było to bardzo takie...
Tak, ale mniejszość niemiecka jest pewnym fenomenem tej części Europy, zresztą noblistka
Herta Miller,
wydawana przez Czarne. To jest taki najlepszy, no, właściwie jest taką najlepszą ambasadorką tej grupy narodowej.
Także opowiemy też o Banacie jako regionie, bardziej może przez pryzmat historii i dziedzictwa tego regionu, niż tylko przez pryzmat sztuki.
To bardzo ciekawe i jak rozumiem, jeśli ty musiałaś tę kolekcję oglądać w internecie, to rozumiem, że ona nie ma takiej stałej swojej siedziby, po prostu
poznaliśmy,
wypożyczana.
Poznaliśmy Ovidiusza Andora wtedy właśnie. On był zaangażowany w szereg wystaw, które się wtedy otwierały. Niektóre, na niektórych z tych wystaw były pokazywane obiekty z jego kolekcji. Natomiast nie było wtedy możliwości obejrzenia jej gdzieś w całości. Była prezentowana chyba półtora roku temu w Pradze. Oczywiście dzieła sztuki powinno się oglądać na żywo, tak?
No tak, no ale jeśli się jednak, nie można, to jest to jakiś punkt odniesienia przynajmniej do początek
także,
rozmowy.
Także wtedy...
To tym bardziej tę wystawę trzeba zobaczyć, skoro ona nie ma stałej siedziby swojej.
Tak no jeszcze chyba muzeum czy galerii, jakkolwiek ten kolekcjoner jest zaangażowany w takie inicjatywy Biennale Sztuki, które w tym Mishoarze organizuje, również zaprasza tam polskich artystów, była tam Małgorzata Mirgatas na przykład z jakimiś swoimi pracami, więc jest to takie już, jest to bardzo znaczące miejsce, jeśli chodzi o sztukę współczesną.
Świetnie. Myślę, że wielu rzeczy się dowiemy, oglądając tę wystawę. Właśnie nie tylko o sztuce, no bo to jest kwestia też bardzo szerokiego kontekstu. No. I to nie koniec spotkań ze sztuką Rumunii, bo w drugiej połowie roku Rumunia, ale taka bardziej paryska i fotografia.
Tak, bardziej paryska. Chciałabym, znaczy zawsze tak trochę się podpieram, tak, bo wiadomo, że z takimi dużymi nazwiskami to
nie, no wiadomo,
ale planujemy wystawę fotografii,
to jest taki system.
Odbitek vintage'owych, oryginalnych Konstantina Brancusiego, czyli Brękusza, jak mówią Rumuni, z prywatnych kolekcji. Będzie to pewnie nie jakaś bardzo duża prezentacja. My specjalnie na potrzebę tej wystawy zbudujemy rodzaj takiego boksu w naszym patio, więc to nie będzie wystawa w głównej galerii, tylko właśnie będzie stworzone mini atelier. Brękusz był, fotografował swoje prace.
No, był przede wszystkim rzeźbiarzem.
Był przede wszystkim rzeźbiarzem. Był kimś, kto może nie zapoczątkował, tak, ale był bardzo ważną postacią, która miała wpływ na cały land art, tak, na taką rzeźbę site specific. Przypomnę tylko, że zespół rzeźb w Targu Giu został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w ubiegłym roku. Kolumna nieskończoności, ten stół taki kontemplacyjny. To są wspaniałe założenia, bardzo takie operujące osiami widokowymi, pewnym takim całościowym założeniem krajobrazowym, można powiedzieć. Ale też był fotografem, był bardzo też, myślę, artystą osobnym, który nigdy jakkolwiek, no już znaczną część życia przeżył poza Rumunią, nigdy nie odciął się od takich bardzo swoich prostych i chłopskich korzeni. Więc będziemy mieli na wystawie, śmiejąc się jednym, patrząc z drugim okiem, jedną jego rzeźbę i kilka rysunków.
A, czyli będzie taka zapowiedź.
Niestety pewnie jeszcze długo z powodów, myślę, że finansowych głównie, do Polski nie przyjadą te najważniejsze, najwybitniejsze rzeźby Brękusza. Można je było oglądać właśnie w Timișoara pod koniec 23 roku, bo na Europejską Stolicę Kultury Rumunii się wybili, żeby zrobić dużą, wielką prezentację i przywożąc bardzo duże Centrum Pompidou.
No właśnie, bo ja chciałam jeszcze tylko dwa słowa o fotografii. To jest ważny moment w historii europejskiej fotografii. Te prace Brancusiego są właściwie w regularnej, są w kolekcji i są na wystawie stałej, oczywiście jak to fotografia, tak, wymienianej, Centrum Pompidou. Także to nie jest tylko tak, że to jest jakiś przypis do jego twórczości.
Są pełnoprawne, tak.
Otóż to i każdy, kto interesuje się fotografią połowy XX wieku, na pracę Brancusiego właśnie nie tylko te rzeźbiarskie, ale również fotograficzne się natknął. Więc będziemy mieć do czynienia naprawdę z
wybitnymi dziełami
i takim fotograficznym skarbem. Szczególnie, że jak mówiłaś, są to odbitki autorskie. ważna wystawa fotografii. Bardzo się na nią cieszę. No i równolegle z Brankuszim słowacki modernizm w sali głównej.
Tak, myślę, że...
Trochę Słowacji już oglądaliśmy, prawda? Tak, trochę ale Słowacji, na zbiorowych takich
ale
wystawach.
To były wystawy zbiorowe. Rzeczywiście na Koszyckiej Modernie pokazywaliśmy raczej fenomen tego środowiska, które się ukonstytuowało w Koszycach zaraz po I wojnie światowej, ale które jakby żyło tak bardziej kreatywnie, powiedzmy, przez jakieś 10 lat. Tak. Poza tym byli tam nie tylko słowaccy artyści, ale również węgierscy chociażby. Później oglądaliśmy wielu artystów słowackich na wystawie Czas Przełomu. I trochę, przyznaję, trochę korzystamy z faktu tego, że galeria w Różomberoku, w której znajduje się indywidualne muzeum poświęcone twórczości Ludowita Fuli, będzie zamknięte i poddane remontowi.
Uwielbiam i część te tych, momenty w dziejach światowego muzealnictwa. Będzie, tak,
no,
tak.
Oczywiście one też są prezentowane nie, chociażby na stałej wystawie w Słowackiej Galerii Narodowej, ponieważ to muzeum jego jest częścią oczywiście większej struktury właśnie jest częścią Słowackiej Galerii Narodowej. No niemniej wydaje nam się, że to jest zawsze taki sprzyjający moment, aby móc zrobić większą wystawę danego artysty. My pewnie niewiele o nim wiemy, tak jak w ogóle niewiele wiemy. Jeszcze o czeskiej sztuce tego okresu myślę, że tak, że trochę więcej, ale Słowacy jakoś nam giną. I może tylko powiem, że on to był artysta, którego twórczość, no, była jakoś zakorzeniona trochę w słowackim folklorze, trochę w jakiejś takiej surrealistycznej, może nawet powiedziałabym, wyobraźni, ale który miał wielki wpływ też na typografię. Był nie twórcą, ale współtwórcą, był nauczycielem przez okres trwania szkoły sztuki i rzemiosł, która powstała w Bratysławie, aż była to szkoła, która jest porównywana do Bauhausu, znaczy był to ten typ kształcący projektantów, designerów całościowego. Więc w tym sensie jego znaczenie dla słowackiej sztuki jest, no, jest bardzo duże i to jest taki, to jest według mnie wystarczający powód dla samej, oprócz samej jakby wartości artystycznych, żeby trochę, żeby się temu zjawisku przyjrzeć.
Tak, no, poznawanie sąsiadów naprawdę ma sens. Mam wrażenie, że my Słowaków trochę, może nie lekceważymy, ale zawsze traktujemy ten kraj trochę tranzytowo. Jakby się tam nic nie działo, to właśnie nie tak. Sztuka jest świetnym polem do poznawania się. I na tę wystawę też ogromnie się cieszę. Nie mamy już czasu, żeby porozmawiać o tych projektach badawczych, które zawsze są taką solą w gruncie rzeczy instytucjonalnej działalności, o których nie dowiadujemy się może tak bardzo głośno jak o wystawach. Ale ponieważ mamy jeszcze minutę, to no może ja o galicyjskiej nafcie coś opowiesz, znaczy, bo, ja osobiście, bo wspaniały kulturotwórczy temat.
Tak, ja osobiście o samej temacie nie jestem zaangażowana bezpośrednio jako badaczka w ten temat. Niemniej, jak państwo pewnie pamiętacie, no, Galicja jest tematem związanym z MCK od niemalże początków tej instytucji. Kulminowała w wielkiej wystawie Mit Galicji, która przecież 10 lat temu dokładnie się odbywała. I to, że to zainteresowanie Galicją jakby może trochę się zmieniło, tak? Trochę osłabło, ale to nie znaczy, że wszystko już wiemy. Właśnie przychodzi czas bardzo często na takie mikrohistoria, jakkolwiek historia nafty, czy w ogóle roli tego przemysłu nie jest wcale taka mikra, nie jest wcale taka mała. No niemniej jest to pewien, w całościowym obrazie nie jest, można powiedzieć, że jest to z takiej metaperspektywy mikrohistoria. Ale
no, w każdym razie nie staliśmy się Arabią Saudyjską. No nie, nie, ale przez chwilę się wydawało, że to idzie w podobnym kierunku.
Tak, także parę osób z zespołu tej części właśnie badawczej pracuje teraz nad tym, przede wszystkim robiąc kwerendy wśród prywatnych kolekcjonerów, czy może bardziej fascynatów tym tematem.
No właśnie, bo kolekcjonerów czego na przykład? Historii, opowieści?
Tak, tak. Bardzo jest to... koleżanka, która mi relacjonuje regularnie, nad czym pracuje, wymienia tysiące nazwisk mu i odkryć swoich. Bardzo jest też dobra współpraca z Archiwum Narodowym, w którym jest bardzo duży zasób archiwalny materiałów dotyczących nafty w Galicji. Proszę sobie wyobrazić, że często jest tak, że ona jest pierwszą osobą, która ten zasób ogląda. Te zasoby są niepopaginowane. Znaczy nikt ich wcześniej nie do nich nie zaglądał, ani ich nie wykorzystywał. Więc myślę, że temat będzie miał potencjał. To nie jest oczywiście temat do zrealizowania już teraz. Myślę, że to przynajmniej 2 do 3 lat jeszcze potrzebujemy, żeby urodziła się z tego ciekawa historia, ciekawa opowieść, tak? Bo my przecież nie robimy tego, to robimy to dla jakby nauki, ale też robimy to dla publiczności. My jesteśmy instytucją kultury i chcemy, aby to, co nad czym pracujemy, znajdowało swoje odzwierciedlenie w projektach, które są dostępne w postaci wystawy, ale musimy znaleźć sposób na opowiedzenie tej.
No tak, bo, ale myślę, że jakieś materiały się znajdą. Już nie zaczynam tej rozmowy, a chciałoby się rozmawiać, bo temat jest fascynujący i wszyscy mamy poczucie, że tutaj coś ważnego i ciekawego się przydarzyło, co się skończyło również. To także jest bardzo ciekawe.
Myślę, że to jest też temat dosyć ważny w kontekście współczesnym. Wiem, że plany są takie, aby nie zatrzymywać się na tej warstwie historycznej, ale jednak surowce kopalniane, takie jak ropa naftowa, są jednym z kluczowych wyzwań współczesności związanych z wyzwaniami klimatycznymi i to popatrzenie jakby z jednej strony historycznie, a z drugiej strony też przez pryzmat sztuki na te wyzwania może być ciekawym dialogiem, zderzeniem. Nie
tak
możemy
będzie.
Od tego tematu wydobycia ropy naftowej i co to spowodowało odejść. Po prostu tak uważam.
Tak, ale to dopiero publiczność jeszcze nie w tym roku. Toczą się badania, a w tym roku przypominam Państwu sztuka Rumunii, słowacki modernizm i fotografię Konstantina Brankusiego, jednego z najbardziej niezwykłych współczesnych, dwudziestowiecznych artystów. To w galeriach Międzynarodowego Centrum Kultury. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
Ja również.
Radia Kraków
Bardzo
Kultura.
Dziękuję i wszystkiego dobrego dla Państwa jeszcze ciągle w tym nowym roku.
Bardzo dziękujemy i odwzajemniamy te życzenia. Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Justyna Nowicka mówiąca te słowa i Wojciech Wasiak, który program zrealizował. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę.
Tu Radio Kraków Kultura. Thank you.